tytuł Konsekracja Serca. Tytuł może być trochę mylący, ale każde uzdrowienie daje coraz większe uświęcenie serca. I o to uświęcenie chodzi. Po konsekrowaniu byliśmy w chwili Chrztu Świętego, potem niektórzy jeszcze mieli inne konsekracje. Każda Komunia Święta nas uświęca, każdy sakrament pojednania nas niesamowicie odnawia. To są wszystko, te sprawy Boże są tak wielkie w naszym życiu, nie zawsze jednak je dostrzegamy. Dlatego przynosimy dzisiaj tutaj z sobą nasze serca, jakby chcąc je pokazać Jezusowi, prosząc Ducha Świętego, żeby zaczął działać, żeby odnawiał je, odświeżał. I może tak być, że niejedna osoba czuje w środku, że nie żyje w pełni, że coś tam zalega, że są jakieś osady, że są jakieś wspomnienia, które kiedy wrócą do głowy, to człowiekowi jest przykro i jest się takim niezadowolonym. Człowiek nawet nie wie, co z tym zrobić. Całe życie Pan Bóg nas uzdrawia. To nie jest tak, że teraz, jak jesteśmy tutaj, może za rok, może za dwa lata. Na pewno chodzi o takie gruntowne uzdrawianie, a potem też zawsze się coś znajdzie. Może czasami człowiek się tak czuć. Proszę zobaczyć tutaj na tym sercu. Są takie ciemne plamy, są jakby zranienia też. Może to być tak, jakby w człowieku coś zamarzło wewnętrznie i wydaje się, że nie ma życia wewnętrznego. To jest nieprawda. Tak jak staw zimą zamarza, to wydaje się, że nie ma tam w środku życia, ale gdyby zdjąć lód z wierzchu, to by się okazało, że tam i wodorost są. Wszystko żyje i tylko czeka na lepszą temperaturę, żeby roztopić się, żeby było dobrze. Podobnie jest w naszych sercach. Gdzieś często w głębi serca jest wszystko tak, jak ma być, a zewnątrz jest zebrała jakaś taka pokrywa. Nie zawsze na całym sercu, ale czasami na jakichś częściach. Dlatego proszę zobaczyć, każdy z nas nosi różne doświadczenia. Doświadczenia, które są związane ze stanami emocjonalnymi, jakie przeżywaliśmy, czy z doświadczeniem odrzucenia, może jakiegoś niezrozumienia, z doświadczeniem braku akceptacji, czy też gdzieś nagromadziła się agresja i złość. Wszystko jest dobrze, kiedy nam się tak układa. A czasami ktoś, mówimy, nadepnął nam na odcisk i wychodzi wiele agresji i złości. Nawet człowiek nie wie dlaczego, tego w ogóle się nie wyobrażało, a to w środku gdzieś tam drzemie. Może być tak, że nosimy w sobie różne lęki, różne obawy, które są związane z doświadczeniami wcześniejszymi, czy też człowiek przeżywa jakieś wewnętrzne spętanie, czy nawet też i zniewolenie. Dlatego też musimy szukać jakiegoś ratunku. Wiadomo, że serce Jezusa jest zawsze dla nas ratunkiem. Serce Jezusowe jest wielką miłością, która ogarnia każdego człowieka i wszystkich, co byli, są i jeszcze będą, nadal będzie ogarniać. I to jest dla nas taką niesamowitą pociechą. Proszę zobaczyć, Jezus powiedział, że z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Może w naszym życiu coś takiego się wydarzyło, ktoś nas przeklął, prawda? Może weszliśmy w jakieś rejony życia, które były niezgodne z wolą Bożą i gdzieś są skutki w naszym wnętrzu. Dlatego proszę zobaczyć, Jezus powie, to właśnie czyni człowieka nieczystym. Myślę, że to błogosławieństwo, błogosławienie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, jest niezwykle istotne, bo Bóg chce nam błogosławić i zawsze nam, codziennie nam błogosławi swoimi słowami, Eucharystią. Błogosławi po to, żeby nasze serce było coraz bardziej czyste. I o to możemy spokojnie zabiegać, bo Jezus nigdy nas nie zawiedzie. Dlatego też Bóg mówi w Księdze Przysłów, z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło. To źródło od Chrztu Świętego wypływa już zawsze z naszego wnętrza i trzeba tylko strzec, żeby ono nie było zatrute, żeby ono nie było jakieś zranione właśnie. A to, co już jest niewłaściwe, no to może być poddane uzdrowieniu. Jezus prosił i zapraszał, mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie, jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie. Bardzo często człowiek szuka ukojenia w czymś albo w kimś. Pamiętacie różne wasze relacje, będę o tym mówiła w czwartek, gdzie człowiek znalazł kogoś i ten ktoś był ukojeniem, bo można było wylewać różne rzeczy ze środka. A Jezus mówi, ja jestem ukojeniem, ja daję pełne ukojenie. I dlatego trzeba wiedzieć, do kogo z wszystkim przychodzić. Jak najpierw przychodzimy do Jezusa z wszystkim, to On wtedy ma możliwość naprawdę takiego wielkiego działania. Możemy zatem prosić Jezusa, by porządkował nasze wnętrze, możemy prosić, by przemieniał je, aby to serce nadal uświęcał. Możemy tą modlitwą piękną, która, można ją zaśpiewać, można ją wypowiadać, Jezu cichy, pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Niedawno spotkałam się z taką właśnie piękną sprawą, jak pewien kapłan tłumaczył, że Jezus chce zabrać nasze serce i włożyć w nasze wnętrze swoje serce. I On tak, co może, to wkłada, aż całkowicie przemieni nasze serce w swoje serce. I to jest niesamowite, odczuwać sercem Jezusa, przeżywać wszystko sercem Jezusa i to serce Jezusowe wylewać z nas na innych, bo my nie jesteśmy po to, żeby tylko siebie tutaj radować, chronić, tylko po to, żeby dawać Jezusa innym. O czym mówi każdy koniec mszy świętej, idźcie ofiara Satana, bo idźcie, jesteście posłani, prawda? Zatem my mamy tu bardzo wielką misję, wielkie zadanie do spełnienia, ale my się do tego musimy przygotować. Tak jak wyjeżdżaliście tutaj na rekolekcję, no to pakowanie było może w godzinę, a może zbieraliście rzeczy już przez parę dni, kładliście obok, a to tutaj, a to zapakuje, a to się zmieści, a tego za dużo i po prostu się przygotowaliście. I tak samo przygotowujemy się właśnie do nieba. Bycie czystym różne rzeczy utrudniają. Można by zapytać, jakie rzeczy utrudniają. Różne zranienia, różne słabości, różne stare uzależnienia, urazy, względy ludzkie, czyli kierowanie się względami ludzkimi, kto co powie, jak się kto zachowa i człowiek uzależnia swoje zachowania od innych, nieprzebaczone stare sprawy, różne ciche żale i pretensje, które się gdzieś tam w środku nosi. Również ukryte nieprzyjemne uczucia, też chore przyzwyczajenia, jakiś taki wewnętrzny bałagan, który się w sobie nosi, przerośnięte ambicje, dążenie do samodzielności czy dążenie do samowystarczalności. Czasem ktoś chce być tak dobrze ukierunkowany, że nic nie potrzebuje od nikogo, uważa, że jest niezależny, samowystarczalny. Ale Jezusowi o to nie chodzi. Chodzi o wręcz coś innego. Czasem ktoś chce mieć same sukcesy w życiu, a Jezus mówi, że życie na sukcesach nie polega. Życie polega na obdarzaniu miłością. Dlatego w naszym myśleniu musi się wiele przemieniać, dlatego że dzisiejszy świat nam wciska raczej sukcesy, raczej to, co mi się należy, to, co jest słuszne, że wciska nam egoizm. I dlatego też proszę zobaczyć, jeżeli Bóg się pochyla nad naszym zranionym sercem, to je leczy. I możemy postawić pytanie, jak On je leczy. Dlatego posyła do nas Ducha Świętego i On uzdrawia nasze serca. I mamy w Piśmie Świętym bardzo dużo cytatów związanych z uzdrawianiem. I ja tylko dwa, trzy może przytoczę. Pan jest blisko cierpiących udręk. Te słowa są niezwykłą pociechą, bo nigdy Jezus nie oddalił się od nas. Zawsze był blisko nas. Zwłaszcza kiedy człowiek cierpiał, zwłaszcza kiedy cierpiał przez kogoś drugiego i nic nie mógł zrobić, bo był krzywdzony na przykład. Co Jezus robił? Krzyczał do tej osoby, która krzywdzi. Nie rób jej tego, nie rób jemu tego, nie krzywdź go, ale, proszę zobaczyć, Jezus nie mogąc z wolnej woli złamać u tego człowieka, który wybierał zło, zgromadził przy tej ranie ogromnie wiele łask, które w odpowiednim czasie, kiedy następuje uzdrawianie, zaczynają pracować w sercu człowieka. To jest coś niezwykłego. To tak jakby wysłać do was maila, wy odbierzecie go za pół roku, ale on całe te pół roku czekał na was, prawda? Ten mail czeka i dopiero się uaktywnia, czyli czytam go wtedy, kiedy ktoś otwiera swoją skrzynkę pocztową. Proszę zobaczyć, Pan uzdrawia złamanych na duchu i opatruje ich rany. To On to robi i On to autentycznie robi. Ponieważ pracuję na co dzień z ludźmi zranionymi, to muszę powiedzieć, że co róż mi merdują, co Pan zrobi, co znowu zrobił i co się zmieniło, jak teraz jest zupełnie inaczej. To naprawdę się dzieje. Na początku, jak człowiek przystępuje do jakiejś modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne, nie odczuwa tego, bo jest taka góra do uzdrowienia, że jak nawet coś z tej góry już Pan Jezus zdejmie, to jeszcze nie widać, niewiele widać. Ale zawsze, kiedy prosi się, On czyni przemianę wewnątrz nas. Duch prawdy nie pozostawi was sierotami. To jest niesamowity cytat, który po pierwsze przypomina, że nawet jak rodzice zawiedli, czy ktoś, kto powinien być przy dziecku, nie domagał, to nie jesteśmy sierotami. Bóg nas zawsze kochał, On nas pragnął od jeszcze nim stworzył świat, wiedział, że taka czy takiej przyjdzie na świat, czekał, nosi go w swoim sercu, nosił ją w swoim sercu i dopiero kiedy przez rodziców przyszło życie, kiedy powstaliśmy, no to cieszył się już obecnością, naszą obecnością. Duch prawdy. Dlaczego duch prawdy? Dlatego, że Duch Święty pokazuje nam prawdę o naszym wnętrzu. Oczywiście pokazuje nam bardzo stopniowo. Święta Faustyna kiedyś prosiła, żeby pokazał jej Bóg, no jak ona jest w wewnętrznej kondycji. I Bóg, jak pokazał jej nędzę, to ona się po prostu przeraziła. Ona nie byłaby, prawie bez łaski Bożej nie byłaby w stanie żyć. I tak jest z nami. Gdyby Bóg nam wszystko od razu pokazał, to byłoby nam bardzo ciężko. Dlatego Bóg stopniowo, kolejno, według Jego mądrości, ukazuje nam różne stare rzeczy. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Jeżeli Jezus by nie był biczowany, jeżeli nie zadane Panemu były rany, jakby On nas uzdrowił? Te Jego rany są dla nas ratunkiem. My przechodzimy przez duże znamienia właśnie dlatego, kiedy przychodzimy do Jego ran, kiedy możemy się umieścić w Jego ranach, schować w Jego sercu, w ranach dłoni, w ranach stóp, w ranach innych, to uzdrawianie następuje, rany i Jego krew nas chronią przed atakami ze strony złego ducha. Przed atakami też naszej wewnętrznej słabości, które nosimy w sobie. Krwią Jego ran jesteście uzdrowieni. To jest niesamowite, właśnie Jego krwią. I to, co nam najbardziej może być obrzydzone w życiu świeckim, to właśnie jest najpiękniejsze w tym, co Bóg czyni dla nas. No, można zapytać, co muszę w sobie zmienić, co muszę zmienić w swoim sercu, aby bardziej kochać. Co? Na pewno Jezus powie, ja mogę uzdrowić serce, ale musisz po pierwsze przebaczyć tym, którzy zadali ci ból, którzy cię skrzywdzili. Są sytuacje, które człowiek nie jest w stanie przebaczyć. W ogóle bardzo trudno jest przebaczyć. I dlatego musi wołać do Jezusa, pomóż mi przebaczyć. Po prostu czasami takie wołanie jest przez pół roku, czasami o wiele dłużej. I dalej, jeżeli ja przebaczam, to też trzeba się modlić o uzdrowienie. Czyli Jezus to zrobi, ale ty musisz te dwie rzeczy wypełniać. I to nie, że raz się pomodlisz i super, tylko że to dzień w dzień, czasami przez 2 lata, czasami przez 3 lata, zanim to wewnętrzne uzdrowienie z tych grubych rzeczy nastąpi. Można zapytać, co Jezus chciałby w nas leczyć. Proszę zobaczyć. Dzisiaj omówimy najpierw sytuację takie, że Jezus chce leczyć miejsca zamarznięte w naszym sercu, żeby przez te miejsca odczuwać życie drugiego człowieka, siebie, żeby to nie było jak takie coś, jak taki pancerz gdzieś w środku. Drugie, Jezus chce nasze różne głody leczyć. My często nosimy w sobie różne głody, potem szczegółowo już omówię. I On chciałby, żeby to serce po prostu umiało przyjmować. Najczęściej jak człowiek ma głód w sobie, to nie wie, gdzie iść po to, żeby ten głód zaspokoić i zaspokaja w niewłaściwy sposób, czyli serce nie przyjmuje tego, co powinno. I omówię jeszcze taką sytuację, kiedy człowiek ma niespokojne serce, które jest bardzo skomplikowane z różnych względów, to szczególnie zaraz omówię. Jezus chciałby, żeby to serce było proste, żeby normalny sposób reagowało, było spokojne. Po prostu spokojnie. Mam pokój serca. Ten pokój Jezus daje nam w każdym mszy świętej, kiedy mówi pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Czyli my go dostajemy, tylko my często nie umiemy przyjąć. I dlatego te 3 rzeczy omówię. Dostaniecie potem kartki, na których sobie zaznaczycie, co się w waszych sercach dzieje. Zrobię z wami tylko 3 serca. Na kartach będziecie mieć 6. Czyli będzie praca własna, praca w domu. Będzie jeszcze do tego serce egoistyczne, serce pełne pychy i serce zatrute. To każdy rozpozna w sobie. I na drugiej stronie tych kartek będziecie mieli... To pierwsze jest nieodbite. Tak, bo to jest matryca. Jest wszystko odbite. Na drugiej stronie macie modlitwę o uzdrowienie serca. W zależności od tego... W zależności od tego, czym człowiek został zraniony, czy jakimiś dręczeniami, czy kłopotami w relacjach rodzinnych, czy różnymi lękami i obawami, czy uzależnieniem od jakiejś sytuacji, to będziemy tą modlitwę sobie wybrać na co dzień. Zatem... Dobrze, trzeba będzie potem to sprawdzić, bo nie wszystko zaś jest tak obite. Zatem przejdźmy do pierwszego serca, serca zamarzniętego, serca skostniałego. Czasem mamy do czynienia z jakąś osobą, która nie umie o swoich uczuciach mówić, która tak właściwie wycofuje się, wszędzie jest nieśmiała, jest jej trudno, jest jakby zamknięta i nie wiemy, co się dzieje. Miałam kiedyś taką uczennicę, niesamowicie wylewną, taką miłą, taką serdeczną. I przyszedł na nią jakiś, no choroba przyszła. Po chorobie niestety już nigdy taka nie była. Już po prostu się coś zamknęło. To się okazało, że wyszły bardzo bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Jej serce skostniało, żeby móc przeżyć dalszy ciąg życia, bo choroba była chorobą psychiczną, no to się tak stało. Proszę zobaczyć. Przy sercu zamarzniętym skostniałym może się okazać, że był zaburzony proces przywiązania. Teraz będziemy się cofać do zupełnego dzieciństwa. Kiedy jest niemowlę, ono jest związane całkowicie ze swoją mamusią. Mama karmi albo nie karmi, przewija, kąpie, przede wszystkim karmi, to jest dla dziecka najistotniejsze, przytula, jest, po prostu jest, słyszy głos, czuje ciepło ciała. Może się okazać, że w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia dziecko się nie zdołało do niej przywiązać. Już w czasie ciąży były problemy, bo ona na przykład nie chciała tego dziecka, nie myślała ciepło o nim, ono się nie czuło tam dobrze. Być może, że po urodzeniu stały się jakieś bardzo poważne wydarzenia, na przykład choroba teściowej. Mama była skupiona bardziej na teściowej, a nie na dzieciątku. Może były jakieś kłótnie między mężem i żoną i były ciche dni. Dziecko od razu odbierało te kłótnie i już ten proces przywiązywania został zaburzony. Może ktoś umarł i parę dni, no wszyscy byli skupieni na sprawach pogrzebowych i tak dalej. Może po prostu matka nie cieszyła się, nie przeżyła radości, że to dziecko jest, bo nie w porę się pojawiło na przykład, albo no po prostu nie zamierzała. I albo miała problemy, bo mąż, partner, nie wiem, załóżmy, że mąż, nie bardzo chciał to dziecko przyjąć, nie był zadowolony. I już to niestety może pozostawić głęboki uraz w życiu człowieka. Mówię o tym dlatego, że każdy z nas może nosić coś takiego w sobie i nie trzeba się tym denerwować, że coś takiego noszę, tylko cieszyć się, że mogę to Bogu oddać i On może to uzdrowić. To jest niesamowite. Dlatego też takie serce, które jest pozbawione spontanicznej radości i ciekawości. Ono, dziecko się rozwija. My mamy na przykład w przedszkolu takie dzieci. Jedne się cieszą, podskakują, są radosne. Nie pójdą tak zwyczajnie jak dorosły człowiek, tylko zawsze muszą sobie podskakiwać. To jest taka radość życia. A są dzieci, które tak idą. Skurczone, prawda, głowa gdzieś schowana w ramiona. I człowiek sobie mówi, Boże, co to dziecko już musiało doświadczyć i przeżyć, że jest taka sytuacja. Nie ma radości i nie ma ciekawości. Proszę zobaczyć, ta ciekawość jest bardzo związana też z nauką. Pójdzie do szkoły, są literki, są szlaczki, wszystko. Ono po kolei musi przez to przechodzić. Nie ma ciekawości, jest dziecko wycofane, już ma gorszy start. Jest jakby odcięte od uczuć. Dlaczego od uczuć? Dlatego, że te uczucia, które miała matka czy najbliżsi, bolały. To nie były uczucia, które nie bolały. To nie były uczucia związane z radością. I te pragnienia, które dziecko by chciało mieć, żeby się czuć dobrze i bezpiecznie, nie zostały zaspokojone. I dlatego ono jest jakby odcięte i od źródła życia, i od miłości. I dlatego brakuje życia takiego w pełni i brakuje miłości. W uzdrawianiu trzeba te dwie rzeczy wtedy wziąć pod uwagę. Jak współpracować z łaską, czyli modląc się, dążyć do przemiany serca zamarzniętego, żeby było ono czujące. Powiem to w 6 punktach, dobrze? Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, trzeba chcieć uzdrowienia. Bo jeżeli człowiek przychodzi i mówi, ale mi już nic nie pomoże, a Pan Bóg już o mnie nie pamięta, albo ja już nie jestem w stanie, już to mnie przekracza, no to wtedy no nie może być efektu, prawda? Tak chcieć uzdrowienia, jak na przykład przyszły trędowaci do Jezusa, prosili o uzdrowienie, czy kobieta cierpiąca na krwotok, to jest piękny przykład wczorajszej Ewangelii, że ona tylko chciała się dotknąć i wiedziała, że to już coś da, prawda? Czyli ja chcę uzdrowienia, to jest pierwsze. Drugie, trzeba się modlić o uzdrowienie, dlatego że Jezus powiedział, proście, a otrzymacie. Nie mówi proście, a nie otrzymacie. Nie mówi, że będziecie prosić, ja was będę wodzić za nos. Nie ma tego. Proście, a otrzymacie. Dalej, trzecia sprawa, bardzo ważna, żeby zbudować sobie prawdziwy obraz Boga. Dlaczego? Dlatego, że przez to, że dziecko nie czuło właśnie tej uwagi, miłości, zainteresowania, akceptacji czegoś właśnie wtedy, kiedy był początek życia, a może też później tak było, bo może się później nazbierać dużo różnych rzeczy, to dziecko ma wytworzony w głowie fałszywy obraz Boga. Pamiętam, jak pracowałam z taką osobą, która uważa, że Bóg jest niemiłosierny, że jest policjantem, że w ogóle o mnie nie myśli, że przecież widzi, jak ja cierpię, a nic mi nie pomaga. To było fałszywe w niej, bo taki był jej tatuś. Ona na przykładzie tatusia wyrobiła sobie zdanie o Panu Bogu. I to się automatycznie dzieje. Jest już ustrawiana przez różne sytuacje, bo również trzeba do egzorcyzmu, bo też chodziła do wróżki, niestety była pętana. Jej ustrawianie trwa już 4 lata i jeszcze w jakichś sytuacjach ze środka wychodzisz, ona nienawidzi taty. Teraz przeżywa takie sytuacje, jak była nastoletnią dziewczyną i tego tatę musiała zwijać do domu, bo go przywozili, on był jak betka, leżał pod drzwiami, musiała go wciągać, potem jak była w ciąży, już z pierwszym dzieciątkiem, też musiała tatę ratować. Po prostu tak wielkie obciążenie, że ona ten obraz fałszywy Boga ma bardzo mocno zapisany. Ale już Pan Bóg ją z tego bardzo mocno wyrwał, bo już mówi, widocznie to musi mi się zdarzyć, bo Pan Bóg wie, co robi. Prawda? Już doświadczyła w wielu sytuacjach, Pan Bóg ją kocha, ale gdzieś ze środka, z emocji zranionych, wychodzi coś, czego ona nie akceptuje rozumowo, ale emocjonalnie jeszcze siedzi. Czyli zobaczy, to nie ma być obraz zafałszowany, nie ma być to obraz wypaczony Pana Boga, który był właśnie spowodowany przykładem najbliższym. Czasem nauczyciel u dziecka się dołoży takim fałszywym obrazem, różnie to jest. Bóg jest zawsze, i to trzeba sobie przypominać, kochający, troskliwy, czuły i pragnący stale pomagać. Po czwarte, bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość, że nosi się w sobie takie smutne, opuszczone, samotne dziecko. Że ja rosłem, ja dojrzewałem, a to dziecko zranione było skulone w środku i ono gdzieś tam potrzebuje teraz, żeby zauważyć, żeby docenić, żeby zaakceptować, bo ono mogło po prostu też się rozwijać. I trzeba z nim nawiązać kontakt. Czyli mówić, Panie Boże, popatrz na ten smutek w środku, na to dziecko moje wewnętrznie płaczące, bolesne, które jest takie skurczone, któremu jest źle. I trzeba czasem i wypłakać, albo złość wyrzucić z siebie, nie na kogoś, najlepiej pozmywać naczynia, albo podłogę porobić, albo okna pomyć, albo czasem trzeba tę energię może w piłkę dać, chłopacy bardzo często, można jakieś rajdy, może coś innego. Tą energię złości, gniewu, która się nagromadziła, rozładować w ten sposób. Trzeba też prosić Boga, aby On na nowo stał się Ojcem. Bo dziecko nie odczuło, że Bóg jest ojcem, ale Bóg był ojcem, czyli dlatego na nowo. Dziecko nie miało świadomości odczucia. Czasami miało świadomość, ale potem na przykład pobyt w szpitalu, bo to też jest taka częsta przyczyna, że był pobyt w szpitalu, dziecko odebrało pobyt w szpitalu, bo że mnie rodzice odrzucili, że przestali mnie kochać i ono się zataiło w środku. Też może być tak. Czyli starać się prosić Boże, bądź moim ojcem, daj mi odczuć, że jesteś moim ojcem. Dlatego można sobie wyobrażać, że Bóg bierze mnie, maleńkie dziecko, na ręce i uzdrawia. Uzdrawia ból skrzywdzenia, ból odrzucenia, ból wykorzystania czy ból opuszczenia. On wszystko uzdrawia. Ale można właśnie tak w modlitwie, właśnie na adoracji, jak jesteście w nocy, wtulić z tymi swoimi problemami, które gdzieś tam w środku nosicie. Dobrze wtedy opowiadać Bogu, co czuję, czy co czułem wtedy właśnie w takich różnych sytuacjach, które się przypominają, a czasem się może nic nie przypominać, to mówić, co się w ogóle czuje, najczęściej co się czuje. I też jest dobrze, żeby odwzajemniać Jezusowi czułe spojrzenie. Proszę zobaczyć, odwzajemniać Jezusowi, to znaczy, że Jezus na mnie zawsze czule patrzył, nawet wtedy, kiedy mama na mnie nie patrzyła, czy ojciec, którzy mi zadali ten ból. Jezus na mnie patrzył, czyli ja muszę nauczyć się teraz przyjmować czułe Jezusa spojrzenie. Jak jesteśmy na adoracji i patrzymy, to my nie musimy często nic mówić, tylko po prostu cieszyć się, że On na mnie patrzy. Cieszyć się. Bo to jest tak, jak człowiek wystawia pranie na słońce. No słońce wyciąga, znaczy pranie schnie, prawda? Co się dzieje? To pranie nic nie musi robić, ono tylko jest. Podobnie z nami. My tylko mamy być w obecności Boga, prawda? Jezus patrzy z podziwem i to trzeba sobie mówić. On patrzy na mnie z podziwem, bo przecież jeżeli ja jestem Jego stworzeniem, to nie jestem bublem, byle czym. Jestem po prostu dzieckiem Bożym. On patrzy z czułością, patrzy z miłością, patrzy z uwagą. On patrzy na mnie z zainteresowaniem. On się nadal mną opiekuje i on mi daje poczucie bezpieczeństwa. Najczęściej człowiek nie wynosi z dzieciństwa poczucia bezpieczeństwa albo nie jest tak wychowany, żeby pokazać, że poczucie bezpieczeństwa w życiu dorosłym bierzemy od Boga, bo wcześniej bierzemy od rodziców. I dlatego tu trzeba sobie włożyć do głowy. Panie, Ty mi dajesz poczucie bezpieczeństwa. Pomóż mi to zobaczyć. Proszę zobaczyć, to było serce pierwsze. Jeszcze podsumowujemy, że Duch Święty przychodzi i roztapia swoim Bożym ciepłem zamarznięte miejsca w sercu. On to robi. To jest bardzo łagodny proces, bo gdyby był gwałtowny, człowiek fizycznie by tego nie wytrzymał. Ten proces uzdrowienia serca po to, żeby ono zaczęło odczuwać, co się we mnie dzieje i co się w kimś dzieje. W ubiegłym tygodniu mówiła mi taka młoda mama, która ma 16-letnią córkę, mówi tak: siostro, ja nigdy nie odczuwałam takich rzeczy, że świat jest piękny, śpiewają ptaki, że moja córka jest uśmiechnięta, że mój mąż czeka na coś ciepłego z mojej strony. Mówi, ja zawsze byłam skupiona na sobie. A skupiona była na sobie, bo strasznie w środku cierpiałam. Zobaczcie, co Bóg może dokonać przed Ducha Świętego. Ten rozgrzej serca otwarte śpiewamy w sekwencji do Ducha Świętego. Przejdźmy teraz do serca głodnego. Co z tym sercem głodnym jest? Tu jest zaburzony proces tworzenia więzi. Tam było przywiązanie, czyli coś wcześniejszego. Tworzenie więzi, to dziecko tworzy już taką bardziej osobową więź z matką, z ojcem, potem z babcią, dziadkiem, z wszystkimi, z rodzeństwem, wszystkimi, którzy są. Jeżeli któryś z rodziców jest nadopiekuńczy, to się często zdarza matką, zwłaszcza jak jest niewłaściwa relacja między mężem i żoną, już nie mówię o tym, że między partnerami, bo to w ogóle wychowanie dziecka jest fiaskiem wtedy. Jest niewłaściwa właśnie ta więź, to znaczy matka uważa, że jest rządząca, ona rządzi, ona jest głową rodziny, głową rodziny jest z zamysłu Bożego mąż. Jeżeli ona zabiera mu tą możliwość, albo też głową rodziny może być teściowa, prawda? I nie są nawiązywane prawidłowe więzi. Zobaczcie, może być zatem, że ja wszystko lokuję w swoim dziecku. No i ono musi chodzić tak, jak ja chcę. Dalej, może być niedostępne, że rodzic za bardzo się tym dzieckiem nie przejmuje, ono gdzieś tam na boku się wychowuje i dziecko nie stworzy prawdziwej więzi. Okazuje się, że nawet paroletnie dzieci muszą przejść terapię, bo one nie potrafią z nikim nawiązać więzi. I to widać w przedszkolu, to widać w szkole. Psychologa czy pedagog szkolny daje rodzicom takie zalecenie, że ponieważ to dziecko jest odosobnione, to trzeba pójść na taką terapię już. Zatem dziecko ma wspomnienia, ma uczucia, które były kiedyś zdławione. Ono, no jeżeli matka była nadopiekuńcza, a dziecko oczekiwało normalnej miłości, no to musiało się skurczyć w środku, bo nie chciało tej nadopiekuńczości. Ono to automatycznie robiło. Uważaj, bo się wróci. Uważaj, bo się spocisz. I cały czas takie trzęsienie się nad dzieckiem. Co matka lokuje w dziecku? Lęk. Nieustający lęk. Dziecko rośnie w poczuciu lęku. Dławi normalną odwagę i to, co dostało jako wyposażenie od Pana Boga. I co się dzieje? Jak to zostaje zdławione, te uczucia i nadzieje i wspomnienia, to wtedy dziecku bardzo trudno jest o tym mówić, bardzo trudno jest je nazywać, bardzo trudno jest je wypowiedzieć. I to utrudnia i w życiu dorosłym, że ktoś nie umie mówić o uczuciach, po prostu nie umie, bo musiał je w środku chować, bo nie było tak, jak powinno być. Dziecko ukrywało kiedyś wspomnienia, uczucia, nadzieje, bo doznawało przede wszystkim niezrozumienia, albo przeżywało jakiś żal, złość, przeżywało gniew. I to wszystko w środku siedzi. Najczęściej co człowiek z tym robi? Wpycha do podświadomości, żeby to na co dzień nie męczyło. Ale niech, że będzie w życiu bardzo podobna sytuacja, którą się kiedyś przeżywało i to zaczyna wchodzić ze środka i człowiek się bardzo źle z tym czuje. Uzdrowienie polega na tym, że to Pan Jezus wyciąga ze środka albo przy okazji, że to coś wychodzi z zewnątrz, Jezus chce to zabrać i uzdrowić. Jeżeli z powrotem będziemy wpływać do środka, no to akurat Jezus nie będzie mógł uzdrawiać. To robimy wbrew temu właśnie, o co prosimy. Jak zatem, tak w punktach, próbować współpracować z łaską, żeby to serce głodne przemieniało się w serce przyjmujące? Po pierwsze, trzeba sobie przypominać i to bardzo często, że moje głodne serce, które wymaga szacunku, akceptacji i uwagi, należy do Jezusa. My od Chrztu Świętego jesteśmy związani na stałe z Trójcą Przenajświętszą. W związku z tym my nie należymy nawet do samych siebie, należymy do Jezusa. W sakramencie małżeństwa przynależymy, oddajemy to prawo drugiej osobie. Proszę zobaczyć. Jezus zatem mnie najlepiej zna, bo ja do Niego przynależę, zna moje najpiękniejsze imię, imię, które mówi o mojej osobie, nie tylko imię jako imię. To imię charakteryzujące moją osobę. I Jezus zawsze mnie akceptował. Nie było momentu, żeby nie akceptował złych czynów, ale osoby zawsze. I dlatego Jezus będzie do mnie mówić słowami Pisma Świętego: ona jest moja, on jest mój. On się... Jezus się upomina, żebyśmy pamiętali, że my należymy do Niego. Jak ktoś sobie uzmysłowi, ja jestem Jego, no to to jest coś niesamowitego. Nagle stwierdza, że ma korzenie. Nie miał ich może, nie czuł tych korzeni, nie miał poczucia bezpieczeństwa, a tu nagle się ta cała sytuacja wewnętrzna człowieka zmienia. Drugie zatem, bardzo ważne, jest to przyjęcie nowego ja. Nie tego ja, co rodzice we mnie wychowali, tylko to Boże ja, zaakceptowane, szanowane, uznane przez Boga. W liście do Efezjan święty Paweł mówi, jesteśmy bowiem Jego dziełem. Jesteśmy Bożym dziełem. To jest niesamowite. Dlatego możemy spokojnie wołać do Jezusa, bo do Niego przynależymy. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi, bo mi tak źle w życiu, bo tu mi się tak źle dzieje, bo nie mogę sobie z tym poradzić, bo przeżywałam taką sytuację. Po trzecie, dobrze jest opowiadać Jezusowi o tych właśnie złych, obolałych rzeczach, że o tym, gdzie się czuje źle, gdzie czuje jakieś rozbicie, gdzie jest jakieś wycieńczenie, gdzie czuje się tak osamotnie, gdzie wydaje mi się, że jest osobą po prostu pustą. Do mnie dzwoni co jakiś czas taka pani, która mówi, siostro, ja już nie mogę. Mam sobie tak totalną pustkę, że po prostu nie wiem, co mam dalej robić. Ja mnie spokojnie zapraszam, żeby Jezus wypełniał pustkę miłością. Ale ja zapraszam. Ja mówię, słuchaj, 30 lat Pan Jezus nie miał do Ciebie dostępu, żeby wypełniać. To On teraz zaczął. To jeszcze nie widać tego, ale On Cię wypełniał swoją miłością. Czyli niesamowicie potrzebna jest tutaj cierpliwość. Bardzo często człowiek czuje się nic nieznaczącą osobą w oczach innych. My nie mamy nic znaczyć w oczach innych, my mamy znaczyć w oczach Bożych, bo my przynależymy do Boga. I proszę zobaczyć, też jest ważne, żeby Bóg wyzwolił z ciągłego zarabiania na miłość. Jak mówiłam, charakteryzowałam te zranione serca, mówiłam o kierowaniu się względami ludzkimi. To są często te sytuacje, że człowiek koniecznie chce być zauważony, doceniony, pochwalony, jakby chciał być stale pępkiem świata, tak jak małe dziecko. Ale wyrasta się z bycia małym dzieckiem i wtedy, kiedy ja go proszę, żeby Jezus zabrał to ode mnie, no to wtedy nie muszę zarabiać na miłość, bo wiem, że jestem kochana, wiem, że jestem kochany. Nie mam być więźniem dzieciństwa. Czasem człowiek ma taką postawę, że tak zarabia na miłość, że w każdej sytuacji natychmiast ratuje. Pamiętam rozmowę z taką młodą osobą. Ona mówi, siostro, no jestem cały czas ratownikiem. Bo tak było w domu. Były uzależnienia i to dziecko od maleńkości zawsze kogoś wyciągało, kogoś suciło, kogoś odmywało, kogoś kładło do łóżka. I ona teraz w jakiejkolwiek sytuacji tak samo postępuje. Ona mówi, siostro, to jest ciśnienie. Ktoś gdzieś tam, jakiś wypadek był, ja już byłam pierwsza, prawda? Ja muszę ratować. Też trzeba się znać na tym, prawda? To jeszcze z inna strona medalu. Ale ona była uwięziona w starym sposobie życia. To jest bardzo długi proces. Proces, gdzie w takich sytuacjach już dzieje potrzeba terapii, prawda? Oprócz tego uzdrowienia o modlitwę o uzdrowienie. Dlatego dobrze pamięta, że to Jezus daje mi wolność. Zobaczcie, prawda nas wyzwoli. Przecież to Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale. Poznasz prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli wyzwolenie następuje, kiedy ja w prawdzie zaczynam to widzieć. Tak jak to jest, a nie tak jak gdzieś tam wychowanie spowodowało. Ja mogę mu opowiadać wtedy o tym doświadczeniach z dzieciństwa, z przeszłości, bo on będzie mnie uwalniał. On mi daje wolność i on mnie zbawia. Nie ma zbawienia tak, że ktoś sam z siebie da mi zbawienie. Tylko to jest w Bogu. Tylko to jest w Jezusie. Przechodzimy do kolejnego punktu. proszę zobaczyć, jak dziecko miało właśnie tą opiekuńczość, albo było takie rodzic był niedostępny, to znaczy, że rodzic na to dziecko nie patrzył. Inaczej, rodzic może patrzył, ale dziecko nie chciał patrzeć na takiego rodzica, bo unikało na przykład na to opiekuńczości. I zabrakło tego spojrzenia, bo w spojrzeniu człowiek się, w pełnym miłości spojrzeniu człowiek się rozwija. I dlatego dobrze spoglądać na Jezusa. Jedne z pamiętacie, że w tym poprzednim było, że cieszę się, że Jezus na mnie patrzy podczas adoracji, a przy sercu głodnym cieszę się, że ja mogę patrzeć na Jezusa. Czasem człowiek nosi obydwa zranienia, prawda? Czyli odrywać się jakby od swoich zajęć i spojrzeć na Jezusa. Ja jest po mieszczeniu krzyż, spojrzeć z miłością na krzyż, cieszę się, że Pan Jezus jest, w duchu spojrzeć na Jezusa. Zawsze przychodzi fala miłości wtedy. To są właśnie te głody, które Jezus karmi. On pokrzepia moje głody, On napełnia mnie, podtrzymuje swoim wzrokiem, zaspokaja, czy ten brak szacunku, czy brak uznania, czy brak uwagi, czy brak akceptacji. I też jest ważne, żeby uczyć się odpoczywać Bogu. Człowiek głodny jest bardzo zmęczony, a Bogu można po prostu wziąć i odpocząć. I to patrząc na Jezusa oczami duszy, rzeczywiście odpoczywam Bogu. To takie chwile w ciągu dnia dobrze sobie znajdować, żeby cieszyć się, że Bóg wprowadza ład i pokój do mojej duszy, prawda? Jak niemowlę swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza, bo jestem na właściwym miejscu. Duch Święty w tym sercu głodnym, kiedy Jezus mówił, że głodni będą nasyceni, podtrzymuje w nas nadzieję, że nasze głody będą zaspokojone, jeżeli o to prosi. Jezus nie powiedział żadnego słowa, które byłoby nieprawdziwe. Dalej, zatem trzeba Jezusowi pokazywać nasze potrzeby, co my chcemy, co czujemy. Nawet jak one są związane z egoizmem, ale jak my je pokazujemy, to może je uzdrawiać. Duch Święty daje łaskę ukojenia. Czasem trzeba tak wypłakać dużo rzeczy i przychodzi takie głębokie ukojenie. Coś wyszło. Potem znowu przychodzi taki moment. Nie wstrzymywać. Oczywiście nie robić tego przy ludziach. Robić to nie każdy w ten sposób doznaje łaski ukojenia. Czasem ktoś właśnie przez energię, przez sport, przez coś przychodzi i jest ta łaska ukojenia. Duch Święty przychodzi do głębin serca i uzdrawia te wszystkie właśnie zranienia. Prosimy, nakarm duszę mą. Bóg to robi. To robi. Ostatnie serce, niespokojne, to jest serce, które było lekceważone w domu. Nie akceptowano takiego dziecka. Nie liczono się z tym, że dziecko ma takie potrzeby. I nie liczono się z talentami, które Bóg dał dziecku. Dziecko takie jest wychowywane według oczekiwań rodziców. Jakby ono było maskotką rodziców. Ty musisz, bo ja ci tak musisz, prawda? Dziecko jest czasem na pokaz, musi to zatańczyć, coś powiedzieć, coś zrobić, a nie lubi tego i się źle z tym czuje. Może być tak, że rodzice wszystko planują w dziecku. Pamiętam, jak przyszła do mnie z depresją taka dziewczyna i mówi, siostro, ja nawet studiów nie mogłam wybrać. Oni mi narzucili, ja musiałam pójść na tą germanistykę i w czasie tych studiów ona pękła w środku, bo wszystko miała narzucane przez rodziców. To mówię też ze względu na to, że wy będziecie mieć kiedyś swoje dzieci i trzeba dobrze nimi pokierować, prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy rodzic ustawia życie swojego dziecka dokładnie. Nie szanuje jego wewnętrznej wolności. Oczywiście ta wolność jest inna, jak ona jest malutkie, większa, jak jest większe, a już powinna być w pełni, kiedy jest dorosły. Zaczyna ją męczyć dręczące lęki, i które powodują, że człowiek chce się skupiać na osiągnięciach i na perfekcjonizmie. No bo musi to osiągnąć, bo tego rodzice oczekują. Bo chce mieć dobrą relację z rodzicami. I robi wszystko potem pod rodziców, chociaż to jest wszystko wbrew sobie, wbrew temu, co w środku od Pana Boga otrzymał. I dlatego mogą nawet być takie sytuacje, że w dziecku pojawiają się natrętne fobie. Fobie, czyli takie nierealne jakieś oczekiwania względem siebie czy względem innych. Jak współpracować z łaską? Najpierw przyjąć, że źródłem naszego pocieszenia jest miłość i wierność Boga. On zawsze mnie kochał i zawsze był mi wierny. Nawet, że rodzice inaczej, oni nie byli wierni temu, co Bóg mi dał w moim sercu, ale Bóg był mi wierny. Że Bóg był zawsze przy mnie, przy tych trudnych latach bólu i cierpienia. Jezus przypomina to, drugie sobie trzeba wkładać do głowy, poznać prawdę, a prawda was wyzwoli, chociaż prawda jest trudna, a ta prawda prowadzi do wyzwolenia. Dalej trzeba wtedy I to jest po pierwsze, zrezygnować z wytworzonego w sobie ja idealnego. Ja idealne tworzy się po to, żeby dziecko, które nie może się realizować w tym, co ma w talentach, w ogóle jakoś funkcjonowało, to sobie ustawia, że ono jest takie, takie i takie. Idealne, to nie jest prawdziwe, bo ono takie nie jest. Ono tak zrobiło, żeby zaspokoić swoich rodziców. I zacząć trzeba żyć w prawdzie, czyli sobie to uzmysłowić. Rzeczywiście wobec mnie były nierealne oczekiwania, nie tak jak w moim wnętrzu złożył Pan Bóg dary i ja muszę zobaczyć, co we mnie w środku jest. I teraz trzeba zaakceptować siebie takim, jakim się jest naprawdę. Jakby odkryć siebie. Aha, Panie, ja mam słabości, bo prawie jestem Bogiem. Ja takim normalnym to widzę, że mam słabości, że są trudności, że czasem nie radzę sobie z przeciwnościami i tak dalej. I dlatego trzeba nauczyć się patrzeć na siebie. I proszę zobaczyć, jeżeli odrzucam ja idealne, to w to miejsce musi przyjść ja prawdziwe. Ja idealne w moim życiu jest Bożkiem. Tak jak mówię, nie będziesz miał Bogów cudzy przede mną. Pierwsze przekazanie. To właśnie przez taki typ wychowania rodzice wprowadzają, że ja dla siebie staję się Bożkiem. To nie tak ma być. Zatem wrócić na właściwe miejsce. Tylko to. Proszę zobaczyć, prowadzi to zawsze do wewnętrznej prostoty. Dalej warto przypominać sobie, że dla Boga mam nieskończoną wartość. Nawet jak rodzicom muszę powiedzieć, albo muszę się odsunąć na jakiś czas od rodziców, albo rozpocząć nowe życie już nie w obecności rodziców, bo oni nie mają prawa kierować moim dorosłym życiem czy małżeństwem, to ja sobie muszę myśleć, Boże, Ty mnie zawsze kochałeś, Ty nie wycofasz tej miłości i Ty zawsze będziesz mówić, że jestem droga w Jego oczach, jesteś drogi w moich oczach. Ja Ciebie miłuję. I nawet jak się wydaje, że traci się miłość rodziców, mówię, to miłość no, źle kochającą, to trzeba wiedzieć, nie tracę nigdy miłości Pana Boga. Trzeba też starać się być sobą, akceptować siebie taką, takim, jakim się jest naprawdę. Ze słabościami, z talentami, z ograniczeniami, z różnymi możliwościami. I to uspokaja serce. No tak, ja rzeczywiście przyznać się do winy, prawda? To jest bardzo trudne osobie z ja idealnym przyznać się do winy. Ale powiedzieć, no tak, Panie Boże, ja rzeczywiście nie umiem, nie potrafię. Wtedy jest bardzo, bardziej szczera spowiedź. To wszystko uspokaja serce. Kiedy pojawia się w nas gniew, bo bardzo wielkie złogi gniewu i złości mogą się pojawić, ponieważ człowiek nie rozwija się tak, jak powinien, czyli ta złość gromadzi się przez wszystkie dni i kolejne lata, jeżeli rodzic dyryguje, to proszę zobaczyć, coś z tym gniewem i złością trzeba zrobić. Trzeba prosić Boga, żeby oczyszczał z tych niedobrych uczuć, bo te uczucia po prostu odbierają nam radość życia. I ostatnie, zrobić sobie czasem taką listę tych rzeczy, które ja umiem, mam talenty, które lubię i iść w tym kierunku, żeby człowiek zaczął żyć sobą, mimo czasem bardzo nieprzychylnych rodzinnych sytuacji. Minutę przekroczyłam, podsumowujemy. Jezus nas zawsze zaprasza, żeby przechodzić z tym wszystkim, co nas obciąża, nas pokrzepi. I Duch Święty pomaga nam odkrywać to prawdziwe ja i daje poczucie, że wreszcie jestem sobą i wreszcie zaczynam nawiązywać normalne relacje z innymi, bo czuję się sobą, a nie takie jakieś unikowe i tak dalej. Ta zdolność daje radość. Ta zdolność, którą daje Duch Święty, pomaga też okazywać nie tylko sobie szacunek, którego wcześniej człowiek nie miał, ale też szacunek innym ludziom. Pokój mój daję wam, będzie mówił Jezus przez wszystkie wieki do ludzi zranionych. I tylko zarysuję, proszę zobaczyć. Taką modlitwę uzdrowienie się w ten sposób pisze, że najpierw się dziękuję, że Bóg kocha. To jest pierwsza sprawa. Druga, że przebaczam, albo pomóż mi przebaczyć. I wymienia się wszystkie osoby, które zraniły. Potem jest, czego się wyrzekam. Jak człowiek doznał czegoś złego ze strony drugiego człowieka, to trzeba się wyrzec tego, żeby to więcej już mnie nie spotykało, a też wyrzekam się swojej złości, gniewów, lęków, obaw i tak dalej. Po czwarte, trzeba oddać to wszystko, co jest obciążeniem. I jakieś sytuacje rodzinne, i jakąś tragedię, i uczucia zranione, i płciowość, która może nie zawsze była czysta, i też sumienie. I prosić, żeby Bóg obdarzył tym wszystkim, czego nam zabrakło. On nam da, tylko trzeba o to prosić. I na końcu dobrze podziękować, tylko też chwalić. Dziękuję bardzo serdecznie. Thank you.